Otwórzmy dzisiaj Księgę Jeremiasza, rozdział 12 i werset 5. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Takie pytanie usłyszał prorok Jeremiasz, gdy wcześniej, jak mówi nam rozdział 11, Bóg objawił mu i on się dowiedział, że grozi mu wielkie niebezpieczeństwo, że są pewni ludzie z miejscowości Anatot, którzy czyhają na jego życie i mówią: nie prorokuj w imieniu Pana, byś nie zginął z naszej ręki. Jest to 11 rozdział, werset 21, 22. A więc Jeremiasz powołany na zwiastuna słowa. Wiemy, że on miał być słupem, murem, i to z żelaznym, miedzianym, i miał powstrzymywać całe zło, wszystko to, co i wśród królów, i kapłanów, i książąt, i pospólstwa, wśród ludu, złego się miało pojawiać. On to miał powstrzymywać swoim słowem. I wiemy, jak ciężką służbę on musiał pełnić. Z jednej strony go słuchano, a potem go bito. Z jednej strony król chciał, aby mu czytał zapisane słowa od Pana, od Boga Jahwe, a potem go wrzucał do jakiejś ciemnicy, do jakiejś wartowni, a nawet do dołu kloacznego. A sam król przy kominku sobie ciął te pergaminy i wrzucał do ognia. A potem Jeremiasz musiał odtwarzać wszystko z pamięci. Bóg mu przypominał, Baruch pisał i tak cały czas tworzył słowo, głosił słowo, pisał słowo i tym słowem miał panować, kierować ludem. I dobrze wiemy, jak ciążyła mu ta służba, jak narzekał na dzień swego narodzenia. Na dzień radości, że chłopiec się urodził, powiedzieli do ojca, do matki, ci, którzy widzieli jego narodziny. A on mówi: jest to dzień przeklęty, po co mi to? Twoje słowo mnie pali w moim wnętrzu jak ogień. I właśnie Bóg jemu na te dylematy nie mówi wprost. Owszem, wiersz 22 rozdziału 11 powiada: tak mówi Pan zastępów, oto ja ukażę ich za to, ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie i ich córki pomrą z głodu. Ale to jest zapowiedź czegoś, co Bóg uczyni, ale on teraz czuje się już całkowicie wycieńczony, zmęczony, wystraszony, w ogóle zużyty. Ale właśnie w tym 12 rozdziale, 5 wierszu, Bóg mu nie odpowiada wprost, lecz zadaje mu takie wręcz przysłowiowe pytanie. Jeżeli biegłeś z pieszymi i ciebie to zmęczyło. Inny przykład. Jeśli męczysz się biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z rumakami, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami? Takie proste pytanie. Męczy ciebie piesza wędrówka. Idziesz w tłumie i robisz te 4 km na godzinę, rozmawiasz sobie, jest przyjemnie i już się czujesz tym zwyczajną rzeczą, tym, co się wykonuje niejako automatycznie, machinalnie, już jesteś zmęczony. To co dopiero stanie się później, gdy będziesz musiał towarzyszyć, zmierzyć się, a też zrównać się i na równi iść w zawody z jeźdźcami, z rumakami. A więc będzie już szybkość kilkukrotnie większa, niż gdy pieszo szedłeś. No teraz cię zmęczyło, a co dopiero będzie wkrótce, gdy będziesz musiał biec razem z rumakami i im dorównać. I pomyślmy sobie, nikt z nas nie młodnieje z dnia na dzień się starzejemy, a więc sił nam ubywa. I właśnie on słyszy, że będzie musiał w tym okresie, gdy sił będzie mu ubywać, będzie musiał się zmierzyć z rumakami, z jeźdźcami. Będzie musiał wykonać kilkukrotnie poważniejsze zadania, niż teraz wykonuje, gdy jest młodszy. I więc to pytanie ma go zastanowić. I drugie pytanie znów pada. Jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, w innym przykładzie, jeśli w ziemi pokoju, której ufasz, tej ziemi ustajesz, twoje siły słabną, a więc w bezpiecznych warunkach już nie jesteś, nie czujesz się bezpieczny, to co poczniesz w zaroślach Jordanu? Co będziesz robił w bujnej gęstwinie Jordanu? Chcę troszkę przybliżyć nam, abyśmy wiedzieli, o co chodzi. Podczas żniw Jordan wylewał. I wtedy zwierzęta, które były tam w dolinie Jordanu, szły coraz wyżej i wyżej i szły w gęstwiny, w zarośla, w gąszcz. A z kolei te zarośla były kresem tej doliny Jordanu, bo się rozpoczynały już od nich pastwiska, zabudowy, osiedla ludzkie. A więc te zarośla niejako oddzielały tę całą szeroką dolinę Jordanu, żyzną dolinę, od siedzib ludzkich. Ale właśnie gdy Jordan wylewał, zajmował poszczególne połacie, to zwierzęta, między innymi lwy, te dzikie zwierzęta szły coraz wyżej, 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 aż doszły do zarośli, do tego gąszczu. Skąd było widać, że się tam na pastwiskach pasie bydło, tam dalej są domostwa, są ludzie. I często to właśnie było powodem różnego rodzaju tragicznych wydarzeń. Ginęli ludzie, ginęły zwierzęta, dlatego że legowiska tych dzikich zwierząt, drapieżnych zwierząt były w krzakach, które graniczyły z pastwiskami. I to było takie wielkie zamieszanie. Do tego właśnie Bóg nawiązuje, mówiąc do Jeremiasza: jeśli mieszkasz w spokojnej ziemi i czujesz się tutaj niebezpiecznie, niepewnie, to co się stanie, gdy tę gęstwinę zaludnią dzikie zwierzęta i będą czyhać na ciebie, gdy wyjdziesz, na twoje dzieci, gdy wyjdą troszkę dalej od domu, gdy będą twoje owieczki ginąć, bo one będą je porywać, co wtedy sobie z nimi zrobisz? Jak sobie poradzisz z nimi? I właśnie Bóg powiada: zastanów się teraz. Idziesz z pieszymi i to cię męczy. Mieszkasz w ziemi bezpiecznej i ustajesz, tracisz siły, a wiedz, że czeka ciebie zadanie, które będzie wymagało siły pieszego, biegnącego razem z runakami. Będziesz sobie musiał poradzić, mieszkając w ziemi bezpiecznej, gdy cię będą atakować różnego rodzaju niebezpieczne zwierzęta, trudności. I jak sobie wtedy poradzisz? Przygotuj się na ten trudny dzień. I chciałbym, abyśmy sobie pomyśleli o naszej kondycji współczesnej, o nas samych. Nawet nie wiemy, jakie zagrożenia na nas czyhają, nam grożą. Dawid mówi w swoim psalmie jednym, że dusza moja jest w ustawicznym niebezpieczeństwie. Rzeczywiście żyjemy cały czas wystawieni na ustawiczne niebezpieczeństwa. Ona jest zbyt delikatna, nasza dusza, by mogła sprostać tym wszystkim rzeczom, które są wokół nas. Ale takie teksty biblijne chciałbym nam przypomnieć. Jeden będzie ze Starego Testamentu, z przypowieści Salomona 24:10. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. A więc jeśli jest to zmaganie się takie naturalne, zwyczajne, w ziemi bezpiecznej, a to znaczy, że jesteśmy przepracowani, przemęczeni i czego nam potrzeba, aby mieć siłę, by wytrwać w tych trudnościach prawdziwych, rzeczywistych, które na nas mogą spaść. Oczywiście Bóg nas ochrania. Jak Hiob był otaczany przez aniołów, anioł obóz dookoła zataczał wokół Hioba. Ale jednak dopadły go nieszczęścia, kolejne nieszczęścia. I co właśnie się wtedy stało? I wiemy, że Hiob cały czas odznaczał się jedną taką bardzo ważną cechą, a nazywamy ją wytrwałość, męstwo, zdolność nie załamywania się, nie wpadania w depresję. I właśnie Hiob jest tego pięknym przykładem. I stąd ten drugi werset Hebrajczyków, 12 rozdział. I pierwsze cztery wiersze nam mówią, że mamy bieg, mamy biec. Wytrwale, z wytrwałością, mamy w tym wyścigu biec. ale wokół siebie mamy obłok świadków. Mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, które nas obciążają, usiedlają. Mamy patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I mamy biec i ten bieg wykonać wytrwale. I właśnie Jeremiasz był motywowany do wytrwałości. Bo aż do końca, aż do mety muszę być wytrwały i wiemy, że finisz jest ważniejszy od całego biegu. Cały bieg jest bardzo ważny. I start, początek i rozłożenie wszystkich sił podczas biegu długiego, powiedzmy, że bieg maratoński. Ale potem finisz jest bardzo ważny. Często ten finisz polega już tylko na tym, gdy chodzi o bieg maratoński, aby się dowlec do końca. Bo cały bieg tak dobrze nam się udało rozłożyć, że mamy już przewagę wielometrową, nie wiem, kilkusetmetrową, może kilometr od innych. Nam się udało, ale teraz się może zdarzyć wszystko. Nam się nogi mogą poplątać, możemy się wywrócić, możemy nagle zwątpić i tak dalej. I możemy się, po prostu musimy się dowlec czasami już do końca, ale jednak to musi być bieg. Musimy dokończyć, więc finisz, niezależnie na jakim dystansie, czy biegniemy, czy jedziemy na rowerze, czy na koniu, finisz jest bardzo ważny. I właśnie przy finiszu musi być duża mądrość, a też i wiele siły. I stąd wytrwałość, męstwo, aż do końca. I na przykład, gdy Pan Jezus mówi o tych ziarenkach, które padają na gleby. I dobrze wszyscy znamy te miejsca z Ewangelii, które mówią o tych czterech glebach i o historii tych ziarenek. I to, które padło na ziemię dobrą, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i, uwaga, w wytrwałości wydają owoc. A więc początek tego biegu. Gdy do nas dociera Boże Słowo i my je szczerze i ze sercem dobrze nastawionym przyjmujemy i wiemy, jakie są przeżycia w nas, jaka radość, jaka moc, entuzjazm. Ale potem jest ta część główna biegu, ten główny bieg. Trzeba zachować przez dłuższy czas, przez całe życie nieraz, przez dłuższy okres zachować je. I wtedy nie wpadać w załamanie, w depresję, tylko w wytrwałości, w przezwyciężaniu się wydawać owoc. Bo po owocu nas poznają i owoc mamy przynieść. Uczynki ich idą za nimi. Albo list do Efezjan, 6 rozdział, który mówi nam o tym duchowym boju, o tej duchowej walce. Mówi nam o tarczy wiary, którą mamy wziąć. Tą tarczą wiary mamy gasić ogniste pociski złego. I hełm zbawienia, miecz ducha. Ale dalej jest powiedziane, 18 werset, i w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością. Pomyślmy, każda modlitwa o każdym czasie. I modlitwa w naszym życiu jest jak oddychanie. To nie jest jakaś przerwa, że mamy przerwę 5 minut w ciągu 24 godzin, klękamy sobie, ręce składamy i się modlimy. To są piękne chwile i oby jak najwięcej ich było. Ale oddychanie to nie jest 5 minut na jedną dobę. Oddychamy, wiemy jak często. Co się z nami dzieje, gdy jest brak oddechu. I więc modlitwa jest tą stałą czynnością, nawet czasami niezauważalną w nas. Modlitwa, która w nas pulsuje, w nas jest. Gdzie nie nasze ciało musi być zaangażowane. Nawet nie nasze myśli. Nawet nie nasze emocje. Nasz duch, duch człowieczy, westchnieniami niewymownymi, on w nas działa, pracuje. I nieraz mówiłem, że jest to jak hydrofor, który cały czas pompuje wodę, dobiera tej wody do zbiornika, abyśmy mieli w naszym domu tej wody pod dostatkiem. To właśnie jest ta modlitwa, ale jest z całą wytrwałością. Apostoł Paweł mówi o sobie, pamiętamy, że więcej niż wy wszyscy w Koryncie, w tym zborze, modlę się innymi językami. Modli się mój duch, rozum nie przyswaja. Dlatego też i gdy czytamy sobie w liście do Kolosan, gdy on właśnie mówi o sobie, to pamiętamy wszyscy, co on tam powiedział. Że on pracuje, on działa według mocy, która skutecznie we mnie pracuje. Jego moc we mnie potężnie działa. Mówiliśmy ostatnio o doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. Że początkiem wszystkiego i środkiem i końcem wszystkiego jest znać osobiście Jezusa Chrystusa. I to poznanie nas obdarza wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, mówi nam apostoł Piotr. I właśnie Paweł, gdy poznał Jezusa tam na drodze do Damaszku, gdy potem też i w Damaszku przeżył nawrócenie, chrzest w wodzie, chrzest w Duchu Świętym, i to wtedy on doznał tej mocy, która potężnie, skutecznie w nim działa. Dlatego tak on sobie ceni to wszystko, co w nas wytwarza Chrystus, gdy w nas mieszka. I w liście do Kolosan, pierwszym rozdziale, on powiada, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A więc poznawszy Pana, będziemy wzrastać w dalszym Jego poznawaniu. I to sprawia, że mamy siły, mamy moc. Na wewnątrz mamy obraz tego, który jest przed nami. Mamy też świadomość tego, co jest w nas, kim jesteśmy, i poradzimy sobie, idąc z pieszymi i biegnąc z jeźdźcami. Poradzimy sobie, mieszkając bezpiecznie, ale też w sytuacjach trudnych, gdy nam dzikie zwierzęta zagrażają i my sobie z tym też poradzimy. Po prostu umiemy, bo jesteśmy wewnątrz dobrze poinformowani, umocnieni, a też i wyposażeni, utwierdzeni wszelką mocą. Kolosan, pierwszy rozdział, 11 wiersz. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Utwierdzeni w naszym duchu, w naszym wnętrzu. Ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Wytrwałość z radością. A więc Jeremiasz musiał zrezygnować z depresyjnego myślenia, jak kiedyś Eliasz na pustyni. Musiał uzbroić się wytrwałość. Im było ciężej niż nam. Oni nie mieli takiego dostępu do Bożego Słowa, do Ducha Świętego. Oni nie wiedzieli o Chrystusie, o Jego zmartwychwstaniu. Oni byli bardzo ubodzy. Jan Chrzciciel już od nich był bogatszy, mimo że jest najmniejszy, mniejszy od najmniejszego spośród nas. Dlatego też, idąc za apostołem Pawłem, jesteśmy utwierdzani w naszym wnętrzu tą potęgą boską, Bożą, Chrystusową, abyśmy w cierpliwie i wytrwale z radością przynosili owoc, wydawali owoc w każdym dobrym uczynku. List do Hebrajczyków, rozdział 10, powiada: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniem. Wspomnijmy też i my, kochani, gdy z sobą teraz rozmawiamy, jak myśmy reagowali po naszym nawróceniu, jacy byliśmy wtedy. W licznych zmaganiach z utrapieniem żeśmy wytrwali, gdy byliście publicznie wystawieni na zniewagi, udręki, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono, cierpieliście razem z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Co nas napędzało wtedy? Co was, co ciebie napędzało wtedy taką wielką radością i entuzjazmem? Czy jakaś nieświadomość, jakaś wewnętrzna mgła, która nas ogarniała? Amok? Nie, to nie był amok. To jest wyraźnie powiedziane dalej, list do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersz 34. Wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Wiedząc. Świadomość. Wiemy, kim jesteśmy. Posiadacie majętność lepszą i trwałą, która jest w niebiesiech. I dalej jest odezwa w tym liście do Hebrajczyków. Nie porzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. I oto robiliśmy takie rzeczy, mieliśmy taką postawę z pieszymi, w bezpiecznym kraju. I nie porzucając tej ufności, również damy radę, biegnąc razem z jeźdźcami. damy radę, będąc w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, w krainie niebezpiecznej. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc ta wytrwałość potrzebna jest od początku, przez całe życie i aż do kresu, gdy będziemy przechodzić na drugą stronę do naszego Pana. Bo jeszcze mała chwila, tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Piękne słowa, prawda? Ale zaraz jest wyraz lecz. Lecz jeśli się cofnie. Jeśli się cofnie. I szliśmy sobie spokojnie z pieszymi i się czuliśmy zmęczeni i potem już nam się nie chciało z nimi iść. I nam się nie wolno cofnąć. Trzeba dalej z tymi pieszymi iść. Dlatego, że nagle piesi zamienią się w jeźdźców. Pojawią się konie, a my będziemy bez konia. Będziemy znów na naszych nogach. I oni ruszą pędem, truchtem powiedzmy, i musimy nadążyć. Już nie jak wcześniej, ale jeszcze szybciej. Kto nam udzieli tej zdolności? Więc przede wszystkim nie trzeba się cofnąć. Jeśli się nie cofnie, to tak będzie z nim, że da radę. Ale jeśli się cofnie, to dusza moja, mówi Bóg, nie będzie miała w nim upodobania. Ale werset 39 ma jeszcze raz wyraz lecz. Wcześniej było, lecz jeśli się cofnie, a teraz, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Halleluja. My nie jesteśmy z tych. Powtórzmy to razem. Ja nie jestem z tych, który się cofa. Ja nie jestem z tych, który się cofa. I dalej ja nie czytałem, ale teraz odczytam. Którzy się nie cofają i giną. A więc ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną. I się po raz trzeci pojawia wyraz lecz. Lecz z tych jestem, którzy wierzą i zachowują życie, zachowują duszę. Piękny tekst. Hebrajczyków 10, 32 do 39. I właśnie list Jakuba ma taki piękny werset, który znalazłem również. 5 rozdział, 11 werset. Oto za błogosławionych, za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali. I oto idę z pieszymi, 4 km na godzinę. Nagle oni stają się jeźdźcami, są na koniach i ruszają 10, 15, 20, 30 km na godzinę. I ja muszę z nimi nadążyć. Jak to zrobić? Nie wiem. Jeśli będę biegł, nie wiem, jaką osiągnę szybkość. 8, 10, 12 na godzinę. Nie wiem, na ile starczy sił. Ale kochani, słyszeliśmy o wytrwałości Hioba. Ja cały czas czytam werset Jakub 5, 11. Słyszeliście o wytrwałości Hioba. On dał radę. I oglądaliście zakończenie Hioba, które Bóg mu zgotował. Pan nam daje zakończenie, ale również udziela sił, by to wszystko można było wykonać, wytrzymać, ale też i wykonać. Teraz nie chcę tworzyć różnych sytuacji, historii opowiadać, bo nasz litościwy i miłosierny Pan, On wie, jak to uczynić. Dlatego uważam, że nie potrzebujemy różnych sztucznych rzeczy. Na przykład, jeżeli ludzie pracują tak normalnie, zwyczajnie i wiemy, jak dzisiaj, gdy jest wyścig szczurów, gdy jest taka duża konkurencja, gdy teraz są zwolnienia i to w setkach, w jednej firmie setki ludzi zwalniają nagle i każdy się musi wykazać sprawnością. I czym tacy właśnie młodzi ludzie w wieku lat 30 kilku się stymulują? Czym zasilają swoje siły, żeby im starczyło, żeby byli lepsi? I są różne sposoby, różne metody. Gdy o nich czytam, to jestem przerażony, bo ich to wszystko kilka razy szybciej zużywa. Mają 40, 45 i to są już starcy. To są już ludzie spracowani, zużyci i padają czasami jak muchy. I gdy ktoś taki padnie jak mucha, to wtedy mu się robi sztuczne oddychanie, Tam się robi elektrowstrząsy. Potrzebne są respiratory, które by podtrzymały jego życie. Potrzebne jest nowe serce, nowa wątroba. Potrzebne jest wszystko, no, ale kto te siły wszystkie zużyte? Kto wszczepi te siły? I właśnie w tym duchowym znaczeniu nie jest dobrze korzystać z żadnego respiratora, że ktoś coś z nami zrobi, gdzieś coś przeżyjemy. Dlatego, że Jezus, On sprawia, że się nawracamy. On też dał prawo i przywilej naszym braciom i siostrom w Chrystusie Jezusie, doświadczonym bardziej od nas, żeby nas ochrzcili w wodzie. To robią właśnie duchowni, ci, którzy są powołani do tej służby. Ale potem mocą Ducha Świętego, kto nas znów obdarza, chrzci, zanurza? Znów Jezus. My tylko do wody możemy zanurzyć. Ale żeby oczyścić serce, tylko Jezus może uczynić. By napełnić Duchem Świętym i obdarzyć charyzmatami, tylko Jezus może uczynić. Dlatego ta doniosłość poznania Chrystusa jest kluczową sprawą. Wtedy żadne duchowe respiratory nie będą potrzebne. Będzie potrzebne coś, co daje Jezus. Pamiętamy, jak kiedyś Paweł spotkał tych uczniów Jana Chrzciciela i stwierdził, że oni są na takim etapie, że tylko z pieszymi nadążą i też się zmęczą. I usłużył im, i przeżyli oni chrzest Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym. Podobnie i usłużyło to małżeństwo Akwilas i Pryscylla, usłużyli też i temu wspaniałemu kaznodziei, który głosił Chrystusa, ale nie wiedział nic więcej poza chrztem Jana. I Apollos się dowiedział. I mu dokładniej drogę pańską wyłożyli. Nieraz się zdarza, że z kimś rozmawiamy i ktoś wszystko, co można, robi. Modli się, żyje po Bożemu, czyta Pismo Święte, stara się i jest jednak słabiutki i stwierdza, że no, było lepiej, gdy się nawrócił, teraz już taki jest słaby, że już ledwie daje radę. A ja wtedy pytam się, a czy przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym? No nie, a co to jest? No i właśnie, to jest przed nami ta możliwość. Żaden sztuczny respirator, nie. Naturalne wyposażenie w moc Ducha Świętego, który jest darowany Kościołowi, każdemu z nas. Dlatego też, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to niech pomyśli o tej sprawie, niech czyta Pismo Święte, Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i niech się modli, a Jezus już wszystko zrobi, co należy. Z kolei spotykam też nieraz ludzi, którzy są po tego rodzaju przeżyciach, ale ciągle jest im za mało. I wtedy ten poszukiwany respirator, duchowy respirator, to mogą być jakieś koncepcje, jakieś utopie, jakieś idee. Wtedy coś gdzieś jest i łapią to i szukają, i żeby też w zborze, w swoim życiu coś nowego. Ale te nowe rzeczy to są tak jak napoje energetyzujące. Tylko woda Ducha Świętego daje nam prawdziwą, zdrową siłę. Wewnątrz w nas skutecznie może działać tylko Duch Święty, abyśmy byli zdrowi od środka, byśmy walcząc z tej mocy skutecznie mogli wykonywać Bożą pracę. A wszystkie zewnętrzne, takie substytuty, jakakolwiek utopia, idea, jakakolwiek też i przeżycia, które by nam ludzie chcieli doradzić i udzielić, to wszystko są rzeczy niebezpieczne, niewłaściwe. Jeśli ktoś nam pomoże się do Jezusa zbliżyć i od Jezusa wziąć to, co jest nam potrzebne, to w porządku. Ale jeśli ktoś nam chce od siebie dać, bo mówi, że apostoł Paweł udzielił charyzmatu Tymoteuszowi, ja też ci udzielę charyzmatu, to są szczególne sytuacje, gdy Jezus używa braci i siostry doświadczonych w wierze i gdy oni mogą nam usłużyć. To się może zdarzyć i mamy w historii Kościoła takie przypadki i też my chyba znamy w swoim życiu, ale one są jednorazowe, nie tak częste, jak ktoś, kto przychodzi co tydzień na nabożeństwo i oczekuje, że coś się z nim stanie fizycznego, że on musi coś, czegoś doznać, musi przyjść ktoś, kto coś z nim zrobi, dlatego że w ciągu tygodnia po prostu nie ma normalnego życia, więc nie można przychodzić do respiratora i się wzmocnić, a potem sobie w ciągu tygodnia żyć o sile tej jednej chwili podczas nabożeństwa niedzielnego. ale cały czas trzeba sobie mieć życie. I nieraz się może zdarzyć, że ktoś jest w sytuacji, ten normalny, wspaniały chrześcijanin, w sytuacji niepewności w swoim życiu i odwiedzi go ktoś. I z nim rozmawia. A potem mówi, może się pomodlimy. I się modlą. I nagle Duch Święty wstąpi, nagle napełni, nagle temu gościowi udzieli słowa proroczego, on na nas nałoży ręce, powie do nas jakieś ważne słowo, które potwierdzi to, cośmy czuli, czasami już i nawet wiedzieli. I to stanie się początkiem jakiegoś nowego okresu w naszej służbie. Teraz myślę o kilku takich przypadkach w historii Kościoła, a szczególnie ruchu ziom świątkowego. Ale to Jezus używa swoje sługi, by nam usłużyć. Dlatego też, kochani, Jeremiasz, gdy był załamany, to usłyszał pytanie, aby się zastanowił, co on może zrobić w tej sytuacji, gdy męczy go zwyczajne życie. A czekają go nadzwyczajne jeszcze wydarzenia, nadzwyczajna praca go jeszcze czeka. Co zrobisz, Jeremiaszu, gdy cię męczy zwyczajne pielgrzymowanie z ludźmi 4 km na godzinę? Co zrobisz, gdy będziesz musiał biec 30 km na godzinę? Zastanów się, co możesz dzisiaj zrobić. Jeżeli teraz jest mniej więcej bezpiecznie w twoim życiu, jakoś się ułożyło, co poczniesz, gdy będzie niebezpiecznie i gdy będziesz musiał zdać egzamin, musiał moją pracę wykonać, co zrobisz, Jeremiaszu? I chciałbym, abyśmy pomyśleli, każdy z nas, co ja dzisiaj mogę zrobić? W tym biegu grzech nam przeszkadza, mówi nam list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Mamy złożyć wszelki ciężar i grzech. A więc te ciężary, niepotrzebne rzeczy, nie trzeba byłoby złożyć? Coś, co nie musi być w naszym życiu, a nas pochłania, czy nie można by złożyć? Jeśli grzech jakimś tkwimy i pielęgnujemy go, czy nie można by złożyć dobrowolnie, nie pod przymusem, ale po prostu z tej motywacji, że teraz mam 4 km na godzinę i jestem zmęczony, a muszę biec 30 i nie będę mógł być zmęczony, więc co mam zrobić? Więc muszę teraz odchudzić swoje życie. Wiem, jak firmy odchudzają, by mogły sprostać, gdy chodzi o płynność bankową. Wiemy, jak teraz linie lotnicze obliczają wszystko to, co jest na wyposażeniu samolotów, ażeby były jak najlżejsze, bo muszą być tanie bilety, a jest bardzo drogie paliwo, a więc muszą być lżejsze samoloty, a nawet załoga nie może przekraczać limitu wagi. Każdy osobiście nie może ważyć więcej niż jest założone, bo każdy 5-10 kg jednego członka załogi sprawia, że samolot jest cięższy i spala więcej paliwa. Takie obliczenia teraz się robi, aby odchudzić, wszelki ciężar zrzucić, by było lżej, żeby była ta sama cena, mimo że są koszty wyższe. A więc co ja zrobię, gdy mnie zmęczyło już zwyczajne chodzenie z pieszymi? Gdy szedłem z pieszymi, gdy biegłem z pieszymi, to dobrze, że biegłem, ale teraz będę musiał pędzić z końmi, z rumakami, iść w zawody z rumakami, z jeźdźcami. Niech Bóg każdego z nas błogosławi w tym rozmyślaniu, abyśmy wiedzieli, co zrobić. I módlmy się też do Jezusa. Panie Jezu, chcę Cię poznać jeszcze więcej i więcej, bo chcę wzrastać w tym poznaniu. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś każdego z nas teraz błogosławił, abyś nam dawał mądrości Twojej, abyśmy nie upadali na naszym duchu, w naszych myślach, abyśmy wiedzieli, że damy radę idąc, damy radę biegnąc z pieszymi, damy też radę ścigając się z jeźdźcami. Damy radę, dlatego że Ty nas uzdalniasz. I znamy te różne przypadki z dzieł apostolskich, gdy uzdolniłeś apostoła Piotra, żeby sobie poradził z tym dużym zborem, jaki powstał w dniu 50. I on wiedział, co zrobić, gdy był Ananiasz i Safira. On wiedział, co zrobić w sytuacjach późniejszych, gdy trzeba było powołać ludzi do obsługi tych wdów. On wiedział, co zrobić. Dał radę, dali radę. I Panie, my też damy radę. Albo Kaleb, gdy na starość, jeżeli już miał lat 85, musiał góry zdobywać. Dał radę, Panie, my damy radę. dlatego że Ty jesteś naszą siłą, naszą mocą, mądrością. Jesteś naszą alfą i omegą, początkiem i końcem. Ty, Panie, jesteś drogą. Ty, Panie, jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. I stąd, Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas obdarzasz swoim Słowem, Duchem Świętym, obecnością i dopomożesz, abyśmy się nie lękając dokonali dzieła, jakie nam zamierzyłeś na tej ziemi. Prosimy o to, Ojcze, i dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.